Jest z nami ksiądz biskup Stanisław Jamrozek. Bardzo serdecznie księdza biskupa witamy.
Też bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
I księże biskupie, serdecznie prosimy o skierowanie do nas dzisiejszej katechezy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ten czas, który obecnie przeżywamy, jest taką okazją do tego, żeby pochylić się nad tajemnicą powołania kapłańskiego, ale też i zadań, które kapłan ma do spełnienia. I myślę, że ważne jest sobie uświadomienie tej szczególnej takiej misji, powołania, ale też daru łaski, który otrzymuje każdy kapłan. My sobie uświadamiamy, że to nie myśmy wybrali Pana, ale On nas wybrał i przeznaczył na to, abyśmy szli i owoc przynosili. I taką szczególną misją kapłana każdego, teraz też święconego niedawno, w tych ostatnich tygodniach, dniach, jest to, żeby stawać się sługą i świadkiem. Te słowa do takiej misji usłyszał krzaweł pod Damaszkiem, kiedy Pan mu mówi, że ukazałem się Tobie po to, aby ustanowić Cię sługą i świadkiem tego, co zobaczyłeś i tego, co Ci objawię. Czyli Pan chce, żeby każdy powołany stawał się Jego sługą i świadkiem. I też od razu obiecuje Chrystus Pan, że to zadanie nie przekracza naszych możliwości, bo będzie nam coraz więcej też objawiał, będzie nam towarzyszył w drodze. Zresztą kiedy rozstawał się ze swoimi uczniami, to zapewniał, że będę z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Dlatego Jezus chce, żebyśmy też świadczyli o Nim, ale zawsze w duchu służby, bo to jest nasze takie zadanie podstawowe i tutaj w ten sposób najbardziej upodabniamy się do naszego Zbawiciela. Dlatego święty Paweł, kiedy usłyszał te słowa, to miał świadomość, że ma się stać sługą i świadkiem. Sługa dla Greków to było takie znaczenie bardzo ujemne, bo oznaczało niewolnika. Niewolnika, który wykonywał najprostsze czynności, ale też był jakby poza zasięgiem swoich panów, od nich sam oddalony, a bardziej jeszcze oni go oddalali od siebie. Natomiast później przepisy Tory u Hebrajczyków, u Żydów były już pełne humanizmu i sprawiały, że sługa, niewolnik w ich domu mógł stać się członkiem rodziny, a nawet dziedzicem majątku. I biblijny termin sługi już stracił to znaczenie ujemne, które było u Greków. W języku politycznym oznaczał on ministrów króla, a w sakralnym języku oznaczał tytuł sługi Jahwe. I taką nazwę nosili wielcy patriarchowie, prorocy Starego Testamentu, czy to Abraham, Izaak, Jakub, Mojżesz, Jozue, Dawid i prorocy. Wiemy, że u Izajasza ten tytuł sługi pańskiego, sługi Jahwe, nosił bezimienny bohater czterech pieśni. To jest przyszły Mesjasz. I teraz w Starym Testamencie już sługa staje się normalnym określeniem dla czcicieli Boga, ale też funkcji związanych z Jego kultem. Ktoś, kto służy Bogu, oddaje Mu cześć, staje się Jego sługą. A sługa Jahwe u Izajasza ma zlecone przez Boga posłannictwo na różnych etapach zbawczego planu Bożego. Miał podtrzymywać wierność całego ludu względem Stwórcy. Dlatego służba dla Boga oznacza całkowitą zależność od Niego, ale na pewno nigdy nie ma w sobie jakiegoś niewolniczego przymusu, bo sługa pański jeszcze jest wolny, ale z drugiej strony zawsze posłuszny Panu Bogu. I Chrystus Pan, kiedy przychodzi na ziemię, to też wymaga służby dla Boga, ale też powie bardzo wyraźnie, że nikt nie może dwom Panom służyć. Odnosi się to szczególnie do powołanych, czyli kapłan, osoba poświęcona Panu Bogu, jest wezwana, żeby Jemu służyć i to z pełnym oddaniem. I sam Chrystus Pan jest sługą. On każdemu z nas daje lekcję poglądową, wcześniej apostołom, kiedy umywa im nogi. Była to czynność sługi niewolnika, ale ten czyn Jezusowy nie miał nic w sobie z przymusu, który by go poniżył, żeby poniżył naszego Pana. Jezus wykonał tę czynność całkowicie wolny, jako Pan i Mistrz, jako ten, który do końca nas umiłował. Pan święty Paweł po latach napisze, że miłością ożywieni służcie sobie nawzajem. Jeśli ja miłuję drugiego człowieka, to będę mu mógł służyć z pełnym oddaniem i z pełnym zaangażowaniem. I znowu święty Paweł powie, że Jezus uniżył samego siebie, przyjąwszy postać sługi. To jest w liście do Filipian, pokazując w ten sposób, że Pan pozbywa się swojej wielkości, rezygnuje z niej. To jest owoc Jego pokory, kiedy przychodzi na ziemię i chce, żebyśmy też uniżali się przed innymi, bo wtedy mamy udział w tej Bożej takiej wielkości, która jest zdecydowanie różna od wielkości, którą proponuje świat. Dlatego posługa Jezusa jest wzorem postępowania dla powołanych do Jego służby. I Pan chce, żebyśmy tę posługę zawsze czynili w sposób dobrowolny, nie czując się przymuszeni, bo radosnego dawcę, jak powie święty Paweł, znowu miłuje Bóg. I zachodzi też pytanie, sługą kogo i czego mamy być? Na pewno po pierwsze powinniśmy jako kapłani być sługami Jezusa Chrystusa, bo On jest naszym Panem. Znowu przywołam świętego Pawła, który w wielu miejscach mówi, że teraz na początku, zresztą, przepraszam, na końcu listu do Rzymian powie, że jestem z urzędu sługą Jezusa Chrystusa. I dlatego my, uczestnicząc w tej misji apostolskiej, misji posłania, mamy mieć świadomość, że służymy samemu Jezusowi. Po drugie, powinniśmy być sługami Ewangelii. Do Kolosan apostoł Paweł napisze, że Ewangelię tę posłyszeliście głoszoną wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem. Jej sługą stałem się ja, Paweł. On też ma świadomość, że dobra nowina powinna być głoszona zawsze w duchu służby, bo Pan zlecił nam to zadanie i w tym roku, który obecnie przeżywamy, na pewno jest to wyzwanie takie szczególne, żeby iść i głosić na krańce świata, wszędzie tam, gdzie Pan Bóg nas postawił, mamy w duchu służby nieść Ewangelię. Jest to też wielka łaska, jaką Pan Bóg nam udzielił. Ta Ewangelia, którą sami poznajemy, którą staramy się żyć, chcemy później przekazywać innym, żeby w ich sercach mogła zrodzić się wiara. Bo to, co znowu święty Paweł napisze, że wiara rodzi się ze słyszenia. Tym zaś, co się słyszy, to jest słowo Chrystusa. Ale też mamy służyć jako kapłani naszym braciom i siostrom, bo w nich jest obecny Jezus. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, mnieście uczynili. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy umieli rozpoznać oblicze Chrystusa w ludziach cierpiących, samotnych, potrzebujących naszego wsparcia, naszego dobrego słowa. Przyznam, że parę lat temu, kiedy jeździłem akurat na parafię pod Mediolan, to bardzo dużo słyszałem o takim bracie Kamilianie, brat Ettore się nazywał, już nieżyjący, który założył schronisko dla bezdomnych, dla tych, którzy nocowali koło dworca czy po parkach. Udało mu się zdobyć pozwolenie władz miejskich na zabudowanie takich pomieszczeń przy dworcu centralnym i tam przygarniał tych najbardziej odrzuconych czy pogardzanych. I też nieraz nawet był przez nich znieważany czy pobity, ale ciągle im posługiwał i taki pozostał właśnie w pamięci tych ludzi, którzy go znali, którzy też dzięki jego posłudze mogli się zbliżyć do Chrystusa. Czyli Pan też nas zachęca do tego, żeby mimo różnego rodzaju trudności, czy nawet niekiedy agresji, z którą się możemy spotkać, nie pozbywali się tego ducha służby, ale szli chętnie do naszych braci. I zawsze tutaj u podstaw jest miłość, bo jeśli będę miłował, to nic nie stanie na przeszkodzie, żebym tym duchem służby się mógł odznaczać. Na pewno taką ważną posługą dla nas kapłanów to jest posługa jednania ludzi z Bogiem. To co święty Paweł też wyrazi tak bardzo mocno, szczególnie to odnosi się do powołania naszego, do kapłanów. Powie, że Bóg zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. I też w sakramencie pojednania stajemy się sługami Boga, który dzięki naszej posłudze, dzięki naszemu zaangażowaniu przypomina ludziom, że ich kocha, nie zapomina o nich, przebacza im ich grzechy i na nowo przygarnia. I tutaj ta posługa, wiemy o tym, że posługa jednania jest zarezerwowana tylko kapłanom, którzy służąc w konfesjonale będą rzeczywiście przyprowadzali drugiego człowieka do Pana. Dlatego patrząc na Chrystusa Pana, na naszego mistrza, nauczyciela, uczymy się, jak służyć drugiemu człowiekowi. I on tutaj też będzie nas w tym umacniał. A święty Paweł doda jeszcze potem, żeby też powie, że niech wszyscy uważają nas za sługi Jezusa Chrystusa. Czyli patrząc na naszą postawę, powinni zobaczyć nas, tych, którzy służą Panu, bo wpatrują się nieustannie w Niego. A ten drugi element, o którym też mówi święty Paweł, to jest to, żeby stawać się świadkiem, bo nie mamy świadczyć o tej bliskości z Panem Bogiem, ale dzielić się też tym wszystkim, co przekazał nam Pan. Nie zatrzymywać tego dla siebie, ale i z tym przesłaniem miłości do innych. Jezus, kiedy wstępował do nieba, to mówił swoim uczniom: gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i aż po krańce ziemi. Czyli tym, który ustania nas do dawania świadectwa, jest Duch Święty, który nieustannie działa w Kościele, który daje nam moc i sprawia, że to nasze przepowiadanie i nasze świadectwo staje się wiarygodne. A kto to jest świadek? Święty Jan bardzo pięknie powie w swoim pierwszym liście te słowa, które często są zresztą czytane w liturgii mszalnej czy w liturgii godzin, którą kapłani odmawiają. To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się. I z tych słów świętego Jana wynika, że świadek to jest ten, który słyszał, widział, dotykał. Ale też można powiedzieć, że w całej pełni stajemy się świadkami wtedy, kiedy uchwycimy znaczenie oglądanych, słyszanych czy dotykanych rzeczy. Bo można słyszeć, czy nawet widzieć, dotykać, ale to jeszcze za mało, żeby później stać się autentycznym świadkiem. Ważne jest, żebyśmy to przeżywali w sobie i kiedy to stanie się naszym wewnętrznie, potem w mocy Ducha będziemy mogli o tym zaświadczyć. I znowu trzeba przywołać postać naszego Zbawiciela, który o sobie powie, że jest świadkiem. W Apokalipsie mówi, że to mówi Amen. Świadek wierny i prawdomówny. A Jezus przyszedł na świat po to, żeby zaświadczyć o Ojcu, który Go posłał i o prawdzie, którą powinien przekazać. Ja na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. I sam Ojciec o Nim zaświadczył. już w momencie Chrztu Świętego, czy później w czasie przemienienia, że to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Dlatego to było bardzo potrzebne uczniom, apostołom, żeby mogli rozpoznać tego, z którym przebywali, za którym szli, któremu starali się służyć. I to świadectwo Ojca było dla nich takim wielkim umocnieniem. Jan Chrzciciel, kiedy zobaczył Pana, to też mówi, daje świadectwo, że On jest Synem Bożym. Uczynił to dlatego, że ujrzał Ducha, który wstępował na Jezusa. I każdy z uczniów, a szczególnie znowu wracając do powołanych, to jest wezwany, żeby też być świadkiem naszego Zbawiciela, bo dlatego jesteśmy też powołani. Ale to jest też taki wymóg konieczny bycia uczniem Pańskim. Jeśli jestem Jego uczniem, przebywam w Jego szkole, a takim uczniem jesteśmy do końca życia, to później żeśmy powinni także świadczyć o naszym Panu. Kiedy Jezus też powoływał uczniów, to przywołał ich do siebie, przywołał do siebie tych, których sam chciał. Oni przyszli do Niego i przyszli do Niego i ustanowił 12, aby Mu towarzyszyli. Dlatego świadkiem stajemy się wtedy, kiedy towarzyszymy Panu, kiedy słuchamy, co On do nas mówi, patrzymy na Jego postępowanie, by potem podobnie czynić w naszym życiu codziennym. Ale też On nam daje łaskę dotykania siebie, szczególnie dla kapłanów jest to taki przywilej bardzo wielki, kiedy sprawujemy Eucharystię, dotykamy Pana, bierzemy Go w swoje ręce i potem też jesteśmy zapraszani, żeby właśnie przekazywać Go innym. Ktoś, kto słucha, patrzy, dotyka, to staje się rzeczywiście świadkiem Jezusa Chrystusa. A dzisiaj świat bardzo potrzebuje świadków, bo to nasz przykład, nasze świadectwo będzie najbardziej pociągało do naśladowania Jezusa, do przyjęcia też tego wszystkiego, co On do nas mówi. Jeśli moje życie jest autentyczne, jeśli staram się zachowywać to, co Pan mi powiedział, tym żyję, kiedy Jego Słowo staje się światłem na mojej ścieżce, bo oświeca moje drogi, a ja się tym światłem kieruję, to na pewno wtedy tym świadkiem Jezusowym mogę być. Myślę, że dla powołanych szczególne takie zadanie, dla kapłanów młodych, to jest to zadanie też, żeby świadczyć najpierw przez takie pełne zaangażowania, posługiwanie dla Pana, przepowiadanie dobrej nowiny. Bo to, co stało się naszym udziałem, to nie mogę zatrzymywać tylko dla siebie, ale napełniony Duchem, to doświadczenie bliskości Pana, potem przekazuję drugiemu człowiekowi. I dlatego my, jako też powołani, pokazujemy, że rzeczywiście Pan jest dla nas najważniejszy, że naśladując Go w codziennym życiu, też wskazujemy światu, że to opowiedzenie się za Nim i pójście czyni nas też ludźmi prawdziwie wolnymi. Kiedyś Jan Paweł II, nasz święty, o tym mówił do osób konsekrowanych, ale to się odnosi na pewno i do nas. Bo ktoś, kto idzie za Jezusem, rezygnuje z założenia rodziny, jest już świadkiem tej rzeczywistości, która czeka nas po drugiej stronie, gdzie się ani żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, jak powie Pan w Ewangelii. My też przez swoje życie powinniśmy o tym świadczyć i to przekazywać ludziom. I na pewno siła do świadectwa, do służenia rodzi się zawsze z modlitwy, z tego naszego zjednoczenia z Panem, wpatrywania się w Niego. Bo jeśli ja będę patrzył w górę, tak jak Szczepan, to zobaczy niebo otwarte, Boga, zobaczy Jezusa, który zasiada po prawicy Ojca. A to patrzenie w górę zawsze daje też siłę do tego, żeby później mocno jednocześnie chodzić, stąpać po ziemi ze świadomością, że jestem umocniony przez tego, w którego się wpatruję i on mi daje siły, żeby tę moją misję jak najlepiej zrealizować. Takim pięknym świadectwem posługi, służenia jest, na pewno był dla nas święty Jan Paweł II, który tym sługom Ewangelii Jezusa był do samego końca, także w doświadczeniach cierpienia, choroby, pokazując, że ta moc jest zawsze dawana przez Pana, bo jeśli jestem z Nim zjednoczony, to na pewno tej Jego łaski mi nie zabraknie. Ale też piękne przykłady mamy tego służenia, posługiwania wśród naszych kapłanów, wśród tych, którzy nie żałują swojego czasu dla ludzi. Też bym chciał podziękować im za ich posługę, za ich troskę, ale też i w moim posługiwaniu przyznam, że spotykam bardzo wielu oddanych ludzi świeckich, rodziny piękne, które też posługują z pełnym zaangażowaniem, czy to swoim dzieciom, czy rodzicom, czy małżonkom. W ten sposób dając świadectwo, że ta siła do służenia płynie od Pana, a to ich zaangażowanie na rzecz potrzebujących staje się takim bardzo czytelnym świadectwem miłości, nie tylko do Pana Boga, ale też do drugiego człowieka. Akurat dzisiaj obchodzimy w naszej diecezji rocznicę pobytu świętego Jana Pawła II w Krośnie. Będzie uroczystość o 16:00 w kościele świętych Piotra i świętego Jana z Dukli, na którą chciałbym zaprosić szczególnie naszych diecezjan, żeby podziękować za świętego Jana Pawła II, za to jego piękne posługiwanie, które zawsze stawało się dla nas przykładem i zachętą do tego, żeby podobnie czynić. Ale kiedy też modlimy się o powołania, to myślę, że jest to też taka okazja, żeby zachęcić młodych ludzi do rozpoznawania swojego miejsca. Jeśli czujemy w sercu, że Pan nas woła po imieniu, to żeby nie bać się odpowiedzieć na jego zaproszenie, po to, żeby później też stawać się sługą i świadkiem tego, cośmy od Jezusa usłyszeli. Szczęść Boże.
Bóg zapłać serdeczne. Słowo katechezy skierował do nas ksiądz biskup Stanisław Jamrozek, biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej. Bóg zapłać serdeczne, księże biskupie, za te słowa pokrzepienia, umocnienia. I zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia czasu refleksji nad usłyszanym słowem. Numer kontaktowy do naszego studia 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej, numerem w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 oraz numer kontaktowy spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Za chwileczkę powracamy, aby kontynuować. Zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszej katechezy, którą, przypomnę, wygłosił ksiądz biskup Stanisław Jamrozek, biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej. 3 minuty po godzinie 9 na antenie Radia Maria trwa czas katechezy, którą w dniu dzisiejszym ogłosił ksiądz biskup Stanisław Jamrozek, biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej. Rozpoczynamy czas refleksji nad słowami księdza biskupa. Zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia tego czasu. Odbierzmy pierwszy telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże Ojcu i całej naszej rodzinie. Moja refleksja jest taka, że Pan Jezus powiedział o sobie, do mnie należy wszelka władza w niebie i na ziemi. I na tle tych słów szczególnego znaczenia nabierają słowa, przyszedłem po to, aby służyć. Jest to wyraźny przekaz mówiący o tym, że wszelka władza jest służbą. W kontekście tego następna sprawa. Moment stworzenia kobiety, który w Starym Testamencie opatrzony jest słowami Stwórcy, że stworzył ją po to, aby była pomocą mężczyźnie, a więc również postawa służebna, do której powołuje Bóg kobietę w kapłaństwie serca, można by powiedzieć. Jan Paweł II nazywa to geniuszem kobiecym. I na koniec, że tak powiem, w kolejności wymieniania, Maryja ze słowami w czasie zwiastowania. Oto ja, służebnica pańska. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za te refleksje. Tutaj dziękuję szczególnie za przypomnienie też tej postawy służebnej naszej Matki, Najświętszej Maryi Panny, bo jej życie stawało się zawsze posługiwaniem dla tych, do których zostaje też posłana, czy to będzie jej krewna Elżbieta, czy później obecni na wesele w Kanie wszyscy goście. Maryja czuje się służebnicą i dlatego też chce posługiwać całym oddaniem. Myślę, że tutaj ten geniusz kobiety, właśnie o którym też Pan Paweł wspomniał, jest takim pięknym zachętą do tego, żeby rzeczywiście odkrywać te zadania, jakie Pan Bóg daje nie tylko kapłanom, ale też i osobom świeckim. Posługa dla dzieci w domu, dla chorych domowników czy ludzi starszych, ona szczególnie charakteryzuje na pewno kobiety. Ja sam przyznam, że zawsze jestem zbudowany matkami, które opiekują się dziećmi sparaliżowanymi od urodzenia. Mają ich w swoich domach, te dzieci już mają po 20 kilka lat czy po 30, a jednak mama ciągle jest przy nich i to jest właśnie ten odkrywanie tego zadania, też wezwania do posługiwania, do tego, żeby być przy swoim dziecku. Ale to jest też pokazanie, że to, co pięknie też święty Jan Paweł II mówił o tym geniuszu kobiety, że kobieta potrafi bronić życia w każdej sytuacji, nawet najtrudniejszej. Czyli nawet kiedy dziecko jest chore, a potrzebuje pomocy, świat by chciał to odtrącić takich ludzi, a jednak kochająca matka będzie zawsze przygarniać i będzie swojemu dziecku posługiwać na miarę sił, na miarę możliwości. Stąd chciałbym też podziękować tym wszystkim, którzy posługują w domach rodzinnych, naszym matkom, osobom, które rzeczywiście całym sobą świadczą o tym, że starają się służyć i tutaj w ten sposób także naśladować Jezusa. Bardzo dziękuję za ten głos.
Dziękujemy również księży biskupie. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Zuza z północnej Polski. Zaznaczam, że nie jestem feministką tą nowoczesną, ale tak mi się nasunęło na myśl w czasie tej katechezy. Wielkie dzięki. Jest to na czasie. Służenie. I chcę powiedzieć, że w Starym Testamencie i w naszych 10 przykazań Bożych jest kobieta do służenia. I Maryja, to co mówiła, ona była tak wychowana. Służebnica, służyć Panu, służyć mężczyźnie, służyć. Ona do tego od maleńkości była wychowywana, bo prymy wiedli mężczyźni. I właśnie Pan Jezus, przychodząc na ziemię, to przepraszam, to ja tak mędrkuję, On zrównał kobiety z mężczyznami. To jest jedno ciało i jedno drugiemu powinno służyć. Tak samo jak kobieta z natury jest służebnicą, służącą, tak mówiąc, i dzieci, i w ogóle wszystkim, tak samo i mężczyzna powinien się poczuwać nie tylko z wdzięcznością, ale odwzajemniać to służenie. I na tyle. Szczęść Boże, miłej soboty i wszystkiego dobrego. Niech Wam Bóg błogosławi. Dobrze, że jesteście z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Też dziękuję za ten głos, bo rzeczywiście to, co Pani powiedziała, dzisiaj służbę traktuje się w sposób taki negatywny, jako coś, co uwłacza godności człowieka. A kiedy uświadomimy sobie, że jestem sługą wielkiego króla, to o wiele łatwiej będzie mi wtedy podejmować tę posługę dla dobra moich bliskich, dla dobra wspólnoty, w której żyję, nie oczekując za to jakiejś od razu gratyfikacji czy uznania ze strony innych, bo mam świadomość, że staram się to realizować dla mojego Pana, który mnie tego posługiwania uczy. I tutaj rzeczywiście takie wyzwanie dla każdego mężczyzny, bo to jest dla wszystkich taki nakaz, przynaglenie ze strony Jezusa, żeby stawać się nawzajem dla siebie sługami i nigdy nie traktować innych, jak święty Paweł znowu nam powie, za wyżej stoi, żebyśmy ich nie traktowali za niżej stojących od nas, tylko odwrotnie, żeby ich traktować za wyżej stojących, widzieć w nich oblicze Pana, wtedy nie będzie trudności ze służeniem. Bóg zapłać za to.
Bóg zapłać, odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Wieki wieków, amen.
Barbara Kendra mówi z Polski Południowej. Chciałam właśnie tutaj bardzo podziękować księdzu biskupowi za ten piękny głos. Tym bardziej, że właśnie to się wplatuje w moje służenie Kościołowi, bo właśnie wczoraj mieliśmy tak uroczysty akt oddania w Bazylice w Gorlicach według świętego Ludwika Marii Grignonda von Mort. I tutaj właśnie jest taka w tym akcie zawarte, żeby służyć właśnie swoją podstawą i ewangelizacją innym. I właśnie tak ta postawa służebności, Pan Bóg mi tak dał w życiu i bardzo za to jestem wdzięczna, chociaż na początku się buntowałam, że po skończeniu studiów, po skończeniu też pracy w naukowej, w Polskiej Akademii Nauk, właśnie przyszły wielkie choroby też na mnie i dzieci. Także zostałam w domu i wtedy mogłam służyć dzieciom, służyć też mężowi. I do tej pory tak zostało. Czuję się jako ta właśnie sługa, która otrzymała ten właśnie dar służenia. I jestem wdzięczna właśnie. Widzę, że bardzo wszyscy zabiegają o pracę zewnętrzną. Tymczasem właśnie ta praca tutaj mnie tak zmobilizowała do życia, mimo właśnie tej choroby, bo to właśnie było przyczyną, że zrozumiałam, dlaczego jestem, po co jestem, żeby służyć. Zrobiliśmy piękny ogród, wielki, bardzo wielki, wybudowaliśmy dom, mieszkanie też, przy pomocy też rodziców i to wszystko było właśnie w służbie. I teraz to widzę, że Pan Bóg obdarzył mnie wielką, wielką łaską i dlatego chciałam mu podziękować też tą drogą Kościoła i księdzu biskupowi za ten temat. Bóg zapłać.
Bóg zapłać też za ten głos i właściwie za takie świadectwo też służby na rzecz swojej rodziny, swoich bliskich. Rzeczywiście, kiedy jesteśmy otwarci na słowo, które Pan Bóg do nas kieruje, to później będziemy odkrywać, można powiedzieć, powołanie w powołaniu. Może nie będziemy robili tego, cośmy chcieli na początku, albo co było naszym pragnieniem, ale przy pomocy łaski Bożej potem odkrywamy, że jesteśmy powołani do czegoś innego i nawet w cierpieniu, w doświadczeniu możemy stawać się sługami, którzy rzeczywiście podkreślają wielkość drugiego człowieka, bo sami napełnieni Duchem Świętym odkryli swoją godność. Mają tę świadomość, że Pan Bóg o nich nie zapomniał, ale też im zleca konkretne zadania, które są inne niż do tej pory, ale są pewnie jeszcze duchowo cenniejsze od tych, które żeśmy do tej pory wykonywali, bo przez nasze cierpienie, przez to bycie razem z innymi, to myślę, że naprawdę możemy bardzo wiele dać innym i będą za to nam wdzięczni. Tak jak na pewno z wielką miłością wtedy spogląda na nas Bóg, który widzi to nasze zaangażowanie i ducha poświęcenia dla braci, dla sióstr. Bóg zapłać.
Zapraszamy na kolejną osobę do współtworzenia czasu dzisiejszej katechezy. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam. Ekscelencję, mówi Barbara z Konstancina. Cieszymy się, że mogliśmy tak piękną katechezę usłyszeć. Dziękujemy też za wspaniały pobyt w zeszłym roku właśnie u Ekscelencji. I takie, właśnie byłam teraz niedawno na rocznicowej mszy świętej kapłanów i prefekt kapłanów mówił o kilku rysach takich kapłańskich. I mówił, że najważniejszy z nich to jest tak, modlitwa i służba. I to jest właśnie, to się wszystko zamyka w tym, co Ekscelencja nam mówił. Ale co chciałam powiedzieć, najważniejsza jest jednak modlitwa za kapłanów. Bo przecież ci kapłani egzystują, pracują, modlą się, no, służą nam przede wszystkim. I ważna jest modlitwa za kapłanów. Dlatego my codziennie modlimy się za kapłanów, za tych, co Pan Bóg postawił na naszej drodze. Dziękujemy za nich i prosimy, aby ich zachował w wierności Panu Bogu. Ten, który ich uświęcił, aby w ich imieniu dał im siłę, ufność w wypełnianej misji. To jest bardzo ważne. Dlatego zachęcamy zawsze wszystkich, rozmawiamy. Nie mówimy nigdy nic złego słowa na kapłana, ale staramy się bardzo modlić za nich i wspomagać ich modlitwą. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję Pani Barbaro za pamięć, za te słowa i też za modlitwę, bo ona jest każdemu z nas bardzo potrzebna. Kapłanom chyba szczególnie w tych czasach, w których dzisiaj żyjemy, się znajdujemy. Tych trudności jest bardzo wiele. To nie jest tak, że życie kapłańskie jest usłane różami. Często są też doświadczenia, trudności. Ale to, co nas wspiera, to jest właśnie modlitwa wiernych i ta świadomość, że ktoś też staje przy nas, nam towarzyszy, bo przez tę modlitwę też staje sam Bóg przy nas. To sobie przypomina teraz świętego Pawła, który do Tymoteusza pisze, że Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie. Dlatego kiedy ludzie się za nas modlą, to jest to stawanie samego Jezusa, który nam towarzyszy i który nas umacnia. Bóg zapłać.
Zapraszamy kolejną osobę. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Henryka z Krakowa. Kłania się Kraków księdzu biskupowi i ojcu redaktorowi. Moja refleksja. Przyjmowanie służby jest zobowiązujące i to wielorako zobowiązujące, bo już w akcie stworzenia Pan Bóg stworzył najpierw mężczyznę, a później powiedział, stwarzam dla ciebie tę Ewę i ona była jak gdyby darem dla niego. Ale w tym tkwiło także zobowiązanie, że on będzie sprawował władzę i to władzę płynącą z miłości, w interesie tej drugiej kobiety. Doświadczenie było takie, że Ewa popełniła grzech, namawiając Adama, i Adam nie skorzystał z tego, żeby jej odmówić, ocaliłby i siebie, i ją, nie zrobił tego. Więc w tym tekście i w Biblii jest wiele podtekstów i łatwo je odczytać, bo obawiam się właśnie, że feministki mogą się buntować, że one mają służyć. Służba jest czymś pięknym i czymś wielkim i każda praca jest służbą i w jakiś sposób, nie mówiąc to, Adam też był zobowiązany do służby i to zresztą zostało przez pokolenia prawidłowo odczytywane, bo mężczyzna był odpowiedzialny za dom i on miał władzę i ta władza przynosiła kobiecie zaszczyt i do dzisiejszego dnia każda kobieta cieszy się z tego, że ma mężczyznę nie pantoflarza, tylko takiego, który się liczy, z którym może się liczyć i któremu może służyć i to przynosi jej zaszczyt i jest obopólnie zobowiązujące. Więc służba jest w jakiś sposób równorzędna z tą drugą służbą, która jest opieką nad osobą służebną. No i Adam wydaje mi się, że mniej zgrzeszył w grzechu pierworodnym niż ta, która była inicjatorką i to ona go namówiła. Ja to adresuję tak troszkę do feministek, które być może mają coś innego do powiedzenia, ale jestem w ogóle bardzo wdzięczna za słowo księdza biskupa, bo słyszymy po głosie, że jest to ktoś młody, a tak bardzo dojrzały i taki jest idealnie taki, jak chcemy, żeby byli biskupi. W tym jest właśnie piękna, wspaniała służebność i to taka wielka, zobowiązująca. Szczęść Boże. Dziękuję.
Szczęść Boże, dziękujemy też za ten głos. To rzeczywiście człowiek odkrywa to powołanie, które jest takim zadaniem, żeby przygarniać siebie nawzajem w miłości. Tutaj małżonkowie szczególnie to zadanie powinni realizować, przygarniać siebie, później wzajemnie się umacniać, ale kiedy zachodzi potrzeba, to żeby rzeczywiście sobie wzajemnie posługiwać. Kiedyś słyszałem takie piękne świadectwo o małżeństwie, które obchodziło 70-lecie pożycia małżeńskiego i ten pan, który był wojskowym starym, już starym na emeryturze, przybił swoją małżonkę, która była na wózku inwalidzkim, a sam miał 94 lata, ale w ten sposób pokazał światu, że to służenie jest możliwe do samego końca. Rzeczywiście, jeśli ktoś kocha drugą osobę, to tutaj będzie w tym posługiwaniu wierny aż do śmierci. Bóg zapłaci za ten głos.
I odbierzmy jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię Marcin z Gorlic. W dzienniczku siostry Faustyny. Siostra Faustyna zauważyła, że zło potrafi w różny sposób się przebierać, ale nie jest w stanie zrobić jednej rzeczy, czyli nie jest w stanie być posłuszne. I może też tutaj jest jakiś klucz do zachowania się feministek, które mówią, że nie będą służyć, bo przecież i no zło kiedyś powiedziało non serviam, czyli nie będę służył. A więc jeżeli staramy się lepiej lub gorzej służyć, no to opowiadamy się po stronie dobra. No i to chciałem tylko takie swoje przemyślenie podzielić się. Dziękuję, z Bogiem.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem. Rzeczywiście ktoś, kto służy, to naśladuje dobro samego Boga i tutaj dzięki tej posłudze inni będą tę obecność Pana także odkrywali w nas. Bóg zapłać za ten głos.
Księży biskupie, bardzo serdecznie dziękujemy za czas naszej dzisiejszej katechezy i na zakończenie serca prosimy o błogosławieństwo.
Ja też bardzo dziękuję. Ja jeszcze skorzystam z okazji, żeby zaprosić na pielgrzymkę rodzin do naszej archidiecezji. Mamy w Jodłówce, w sanktuarium 25 czerwca. Jest to pielgrzymka dla rodzin wielodzietnych. Nazwaliśmy to Piątka Plus, ale oczywiście zapraszamy też innych. Rozpocznie się mszą świętą wtedy 25 o 11, a później jeszcze będzie trwało to do 4 razem z koncertem też zespołu Pod Budą. Ale to wszystko dla rodzin, po to, żeby też podziękować za tę wzajemną służbę małżonków dla siebie no i też wobec dzieci i odwrotnie, dzieci wobec rodziców. Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Serce jeszcze raz dziękujemy księdzu biskupowi Stanisławowi Jamruskowi, który w dniu dzisiejszym wygłosił do nas katechezę. Ksiądz biskup jest biskupem pomocniczym archidiecezji przemyskiej.